Życie. Życie.
Wiara.
Wiara.
Nasza codzienność.
Nasza codzienność.
Relacje międzyludzkie.
Relacje międzyludzkie.
Duchowość.
Duchowość. Czyli
w połowie miesiąca. Zapraszam, Tomasz Klimowicz. W połowie miesiąca. Dziś moim i Państwa gościem jest Palelotyn, ksiądz dr Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu fatimskiego z zakopiańskich Krzeptówek. Zapraszam do wysłuchania drugiej części rozmowy. Pierwsze soboty miesiąca. Idźmy zatem dalej w tym temacie. W wielu parafiach, w wielu kościołach, kaplicach, wspólnotach zakonnych zostało to nabożeństwo wprowadzone. Nabożeństwo pierwszosobotnie, wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi. Chciałbym zapytać księże o sprawę medytacji, tej 15-minutowej medytacji, tego rozważania, o które prosiła Matka Boża. I czy właśnie ta medytacja, to rozważanie może być połączone czy włączone w kazanie, w homilię głoszoną przez kapłana podczas mszy świętej.
Świętej pamięci ksiądz Louis Condor, który był postulatorem w procesie beatyfikacyjnym pastuszków, w rozmowach z księdzem Kustoszem, tu z Zakopanego, świętej pamięci księdzem Drostkiem, dopuszczał taką możliwość. Dopuszczał taką możliwość, by ta medytacja była w ramach homilii, ale nie homilią. Bo Maryja nie prosi o homilię, tylko prosi o kwadrans medytacji. A więc zamiast homilii, jeśli będzie medytacja, czy w ramach mszy świętej mamy kwadrans, czy ciszy, czy zamyślenia, czy jakiegoś takiego pewnego podprowadzenia, kilka sugestii, myśli, żebyśmy przez ten kwadrans porozmyślali, to tak. Więc co do jakby umiejscowienia tej medytacji w ramach całego nabożeństwa, że to będzie w czasie mszy świętej, po Ewangelii kwadrans zamyślenia, tak. Ale to nie może być homilia. O co chodzi? Żebyśmy to dobrze zrozumieli, bo mówimy o różańcu, który jest też pewną formą medytacji. I też wiele osób jakby utożsamia te rozważania przy każdym dziesiątku z formą rozmyślania, razy pięć mamy medytację. Otóż czym innym jest medytacja, a czym innym jest różaniec? I mamy odpowiedź i różaniec, i kwadrans medytacji. Pięknie to wyjaśnił Jan Paweł II. Powiedział, że w różańcu patrzymy na Jezusa oczami Maryi. A więc dostrzegamy fakty, wydarzenia, to co Maryja widziała, co się wydarzyło od zwiastowania po niepowzięcie i ukoronowanie. Patrzymy w różańcu oczami Maryi. W medytacji patrzymy jej sercem. Nie co widzi matka, co czuje matka. Jako człowiek, jako kobieta, jako stworzenie, kiedy jest przy Jezusie. Nie co widzi matka, kiedy rodzi dziecko. Co czuje matka, kiedy się rodzi dziecko. Co czuje matka, jak to dziecko cierpi. Co czuje matka, jak to dziecko umiera. Co czuje matka, go wkłada do grobu. A więc patrzymy już nie oczami, że to się wydarzyło, że umarł na krzyżu, na Golgocie. Co wtedy może przeżywać matka? Wchodzimy głębiej. Wskazaniem są te słowa, kiedy Jezus się rodzi, przychodzą pasterze do groty betlejemskiej. Maryja nic nie rozumie, co tu się dzieje. Ewangelia mówi, i rozważała to w swoim sercu. To samo jest, kiedy Jezus się gubi w świątyni. Co żeś nam to uczynił? To nie wiedzieliście? Gdzie być powinienem? Maria znów nie rozumiała, ale rozważała w swoim sercu. A więc medytacja to jest wejść ciut głębiej, rozważyć te treści, nie tylko na płaszczyźnie, że oto widzę, tylko co w tej tajemnicy przeżywa matka. I z tym się różni medytacja od modlitwy różańcowej, która też jest pewną formą medytacji. Ale tu patrzymy w różańcu oczami, tu próbujemy wejść głębiej, popatrzeć sercem, co przeżywa matka w tej tajemnicy.
ta medytacja, ona ma być nad jedną tajemnicą, czy może być nad wieloma tajemnicami?
Dokładnie w treści orędzia jest mowa o 15 tajemnicach różańcowych. I tu również pojawia się pewien problem, bo teraz mamy 20. Ale chodzi o to, że sens tego zapisu wskazania jest, że treścią tej medytacji są tylko i wyłącznie tajemnice różańcowe. Kiedy potem Łucja zaczyna o tym nabożeństwie mówić, w listach, które pisze do swojej matki, matki chrzestnej, do kapłanów, mówi jasno, porozważać przez 15 minut o jednej lub kilku różańcowych tajemnicach. A więc treścią ma być dokładnie tajemnice różańcowe. Wtedy było 15, więc znaczeniu, że wszystkie rozważamy. Czy będziemy rozważać wszystkie naraz, czy po kolei, czy tylko jedną. Tutaj nie mamy żadnych jakby takich uszczegółowień. Ważne jest tylko, żebyśmy w naszym rozwyślaniu nie wyszli w tematyce poza treść tajemnic różańcowych. Częściej Łucja pisze jednak, że to będzie jedna lub kilka różańcowych tajemnic. Praktyką jest taką, że propagując tu w Zakopanem materiały, sugerujemy raczej, żeby to było po jednej, prawda? Natomiast to nie jest jakby sztywną regułą, że tak musi być. Sztywną jest to, żeby w tematyce rozmyślania nie wyjść poza treść tajemnic różańcowych.
A kapłan sprawujący mszę świętą Eucharystię, czy musi odprawiać tą mszę świętą właśnie w tej intencji wynagradzającej?
Nie. Warunkiem, proszę zwrócić uwagę, warunkiem nabożeństwa pierwszej soboty jest nie msza święta, tylko przyjęcie komunii świętej. O to prosi. Nabożeństwo to na początkowo nazywane było komunią świętą wynagradzającą, nie pierwszymi sobotami. A więc ktokolwiek tego dnia przyjmie komunię świętą przez posługę szafarza w szpitalu, jako chory, spełnia warunek nabożeństwa, kiedy przyjmie komunię świętą. Jeśli jest msza święta, cudownie, bo nas jednoczy. Zwyczajną formą przyjęcia komunii świętej zawsze jest to w ramach mszy świętej. Ale to nie jest warunek cudoważności. Warunek cudoważności jest przyjęcie komunii świętej z intencją wynagradzającą niepokalanemu sercu. A więc czy to będzie w kościele, po mszy świętej, na mszy świętej, w szpitalu, w domu, w posługę kapłana czy świeckiego akolity, spełniam warunek, jeśli w pierwszą sobotę przyjmę komunię świętą.
I wynagradzamy niepokalanemu sercu Maryi.
Intencja jest jedna ogólna. Wzbudzamy intencję wynagradzającą niepokalanemu sercu Maryi. W ramach, kiedy Kościół rozeznawał to nabożeństwo, jego sens, biskup Fatimy, wtedy decyzji Leliria Fatima, zapytał Łucję, dlaczego 5? Bo znane było nabożeństwo 7, 15 pierwszych sobot miesiąca. A więc dlaczego 5, a nie 9 czy 15? I wtedy właśnie ona, modląc się, ukazał się jej Jezus i powiedział, dlatego, że jest 5 bluźnierstw przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. A więc te bluźnierstwa to nie kwestia warunku, że mamy je przyzywać, jakby co miesiąc przywoływać kolejne. Warunkiem jest nabożeństwa jedna intencja ogólna. Wynagradzamy, pocieszamy niepokalane serce Maryi. 5. Dlaczego? Bo jest 5 bluźnierstw. Przeciwko niepokalanemu poczęciu, przeciwko dziewictwu, przeciwko Bożemu macierzyństwu. 4. Że w serca dzieci wszczepia się niechęć do Maryi jako Matki Boga. I 5. Że profanuje się jej święte wizerunki. A to jest pewna uzupełniająca informacja, która pokazuje jakby treść tego nabożeństwa, a nie jego ważność.
Księże Krzysztofie, rzucam hasło krucjata jednej intencji.
Od razu to się wiąże? Od razu mi na sercu radośniej. Otóż krucjata jednej intencji to zrodziło się to takie dzieło, które ma inspirację w sercach ludzi, którzy nie chcą się poddać, żeby w tych działaniach nie osiągnąć celu, a mianowicie, żeby świat podjął to, o co prosi Maryja. Wydaje się, że podejmuje się mnóstwo różnych dzieł i w mediach, różnego rodzaju dzieł apostolskich. Co zrobić, żeby to orędzie dotarło w tej poprawnej formie? I okazuje się, że chyba najbardziej odpowiednią formą, od której trzeba rozpocząć, to jest modlitwa. Sama Fatima rozpoczyna się od spotkania z aniołem, który mówi, żeby się modlić. I krucjata jednej intencji to jest dzieło, które się zrodziło z tego pragnienia, żeby świat i Polska poznały to orędzie. I jeśli kochamy Maryję, to z miłości do Maryi, żebyśmy to orędzie wypełnili. A więc krucjata jest takim dziełem, które ma taki cel, a jego jakby istota łączy się z takim dość nietypowym podejściem, żeby połączyć się wspólną troską, a nie tym, co mamy zrobić. Krucjata jednej intencji, stąd jedna intencja, bo Maryja nam mówi w czerwcu, że Jezus pragnie, aby była bardziej znana i miłowana, pragnie nabożeństwa do jej niepokalanego serca. A katechizm Kościoła katolickiego, definiując modlitwę, ukazuje jakby istotę modlitwy takim zdaniem. To jest spotkanie się Bożego i naszego pragnienia. To jest idea modlitwy. To skoro Maryja nam mówi, co jest pragnieniem Bożego serca, to zróbmy to w tej intencji. I oto Krucjata Jednej Intencji zaprasza wszystkich do podjęcia tej intencji, ale co ma zrobić, to już jest kwestia absolutnie dowolna. Zrób, co możesz. Co innego może ksiądz, co innego może mężczyzna, co innego może kobieta, matka, ojciec, babcia, dziecko. Każdy może co innego. Żeby z tą intencją złączyć jakiekolwiek dobro. Z jaką intencją? Właśnie, by Maryja była bardziej znana i miłowana, by jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Tą rozmowę rozpoczęliśmy od aktualności Fatimy. Jeśli Fatima jest aktualna, a jest. Jeśli Fatima to jest droga ratowania świata i grzeszników, a widzimy, świat jest w potrzebie i grzeszników nam nie brakuje. To są nasi bracia, których trzeba uratować. Znamy lekarstwo. To przez krucjatę, czyli przez modlitwę w tej intencji, ofiarowaną przez akty miłosierdzia, akty strzeliste, post. Nie mówimy, co ma być tym dobrem, ale w tej intencji ofiarowanym pragniemy otwierać ludzkie serca Bożą łaską, żeby to orędzie podjęli. Fatima wzywa. Można wyjść z transparentem i wołać: ludzie, Fatima wzywa. Można zrobić, tu dziękuję za tę audycję, że ona może być, mówimy o Fatimie, ale nie każdy ten transparent zobaczy, nie każdy tę audycję usłyszy. Jak dotrzeć? Właśnie krucjata chce połączyć ludzi w tym wspólnym zatroskaniu. Nie mówmy, że jest źle, niech nas połączy miłość do Maryi. To zróbmy, żeby było dobrze. W jaki sposób? Dla wszystkich możliwe. Niech nas połączy jedna intencja. Nie mówimy, co masz zrobić, tylko w jakiej intencji. Wybierz sobie sam, czy to będzie coś raz w roku, czy raz w miesiącu, czy 5 razy dziennie. Tu nie ma reguły. Tym, co nas łączy, jest intencja. Połączmy się w tej wspólnej miłości. Ja dla Maryi. Pierwszy głos, który napłynął listownie do sekretariatu osoby, która zgłosiła się do krucjaty, była starsza pani, która napisała w ten sposób: jestem starszą osobą, która ma cukrzycę. Lekarz zalecił mi dietę, straszną dietę. Nie wytrzymam, nie jestem w stanie jej przyjąć, ale ten trud tej diety ofiarowuję w intencji krucjaty. Drugim głosem był pan, który napisał z Brazylii: ja ofiarowuję swoją tęsknotę za ojczyzną w tej intencji. Ostatnim listem, który mnie bardzo poruszył, był list kobiety, która ofiarowała swoje cierpienie, pisała w ten sposób: jestem świadoma, że mój mąż mnie zdradza. Ja dalej chcę go kochać. I ten trud miłości do męża, który mnie zdradza, ja wkładam w krucjatę, by Maryja była znana i miłowana. Właśnie to jest to, że tak jak anioł uczył dzieci, żebyśmy nie utożsamili modlitwy tylko z pewną formułą modlitewną, czy rannym, czy wieczornym pacierzem, czy z mszą świętą w niedzielę. Mamy nieustannie się modlić i my się możemy modlić wszystkim, cierpieniem, ofiarą czy radością, jeśli składamy to w jakiejś intencji. Więc intencja jest znana, a ty ofiaruj cokolwiek, nie musisz się dokładać. Masz dzisiaj wspaniały, cudowny dzień, pomyślisz o Bogu: Matko, dziękuję Ci za ten dzień i z tą intencją łączę, i ktoś jest w krucjacie. Chcemy połączyć ludzi ponad podziałami. Do tej krucjaty włączyło się Stowarzyszenie Żywego Różańca w całej Polsce, złączyły się szkoły katolickie, Legion Maryi, kilka zgromadzeń zakonnych. Więc chodzi o to, żeby ponad podziałami zrobić coś dla Maryi. Jestem mężem, jestem ojcem, jestem w takiej czy innej wspólnocie, jestem kapłanem, włączają się parafie. Robimy coś wspólnie, łączy nas ponad podziałami miłość do Maryi. W tej intencji my jako parafia organizujemy z największą miłością pierwsze soboty miesiąca. Zapraszamy ludzi, wkładamy całe serce. A więc ta forma, którą my wkładamy tego aktu, może być przeróżna, ale intencja jest ta sama. By Maryja była znana i miłowana, a je wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.
Ksiądz mówił tutaj o listach, czyli jest jakaś forma zapisu, poinformowania sanktuarium na Krzeptówkach właśnie o tym, że ktoś chce dołączyć.
Dzieło krucjaty koordynuje sekretariat fatimski, właśnie, który jest przy sanktuarium na Krzeptówkach. Włączyć się w krucjatę może każdy i nie musi nic formalnie czynić. Ważne, że w tej intencji coś będzie czynił w swojej codzienności. Wtedy już jest w krucjacie. Natomiast jeśli chodzi o formalne sprawy, zapraszamy wszystkich, jeśli chcą się podzielić, dać świadectwo dla innych, żeby przesyłały do sekretariatu fatimskiego w Zakopanem swoje imię, ewentualnie miejscowość, skąd pochodzą. tutaj, żeby była to osoba całkowicie anonimowa dla innych, ale wiadomo, że jakaś Ania, jakiś Zbyszek, jakaś Zośka, czy to będzie na przykład z Kalisza, żeby dać w ten sposób swoje świadectwo. My w ten sposób te osoby, te imiona wpisujemy do księgi krucjaty jednej intencji i żeby te osoby tak samo wspierać. W każdą pierwszą sobotę miesiąca na Krzeptówkach ta księga jest zawsze przy ołtarzu, przy Matce Bożej w prezbiterium i za te osoby wszystkie, które są wpisane do księgi krucjaty, my modlimy się w ich intencjach, składamy ofiarę mszy świętej. I ta księga przynajmniej raz w roku trafia do Fatimy. I tam przy figurze Matki Bożej my ją składamy. Matko, to są Twoje dzieci. To jest Twoje wojsko, które chce pokazać światu Twoje orędzie. I tam zawsze 3-4 msze święte w intencji tych osób jest składane. Plus to, że jakby skrót, same imiona bez miejscowości, pomieszone w takiej mniejszej formie, wszystkie materialnie są nam składane pod figurę Matki Bożej. I tam już zostają. Także w ten sposób staramy się, jeśli ktoś chce dać świadectwo, że włączył się w krucjatę, to prosimy o taki znak. Można się włączyć telefonicznie, można włączyć listownie, najprościej przez stronę internetową jednaintencja.pl. Tam jest taki krótki formularz, klikamy, dwa wpisy i już osoba jest w księdze, plus na tej stronie możemy zobaczyć taką wizualizację, które kraje na świecie i które miejscowości w Polsce już włączyły się do krucjaty. Tam jest spis, w chwili obecnej, z tego co pamiętam, jest jakieś 1 100 000 osób.
Księże, ale jeszcze ten adres taki tradycyjny, jeżeli ktoś by chciał wysłać.
Sekretariat Fatimski, Krzeptówki 14, 34 500 Zakopane. Jak ktoś napisze Sekretariat Fatimski Zakopane, również dotrze.
Na takie potwierdzenie też mogą liczyć te osoby, czy raczej nie? Że...
Jeśli jest to listownie, odpisujemy. Mhm. Jeśli jest to mailowo, z automatu na każdy mail odpisujemy potwierdzenie. Telefonicznie, no to już osoba, która przyjmuje, potwierdza, że pan czy pani jest wpisywana do księgi krucjaty. Także na listy odpisujemy, na maile również odpisujemy. Każdy, kto się wpisał, czy przesłał maila, otrzyma maila zwrotnego informującego o wpisaniu do księgi krucjaty.
Do dwóch kwestii, które mnie bardzo interesują, o których ksiądz już dzisiaj tutaj wspominał, a mianowicie o akcie poświęcenia Rosji i świata niepokalanemu sercu Maryi z 1984 roku. Pewne środowiska kwestionują ten akt. Jest on nieważny, bo wtedy papież nie zrobił tego na placu świętego Piotra w obecności biskupów świata i tak dalej. I nawet powołują się niektóre osoby na pewne objawienia, gdzie Matka Boża podczas tych objawień ciągle właśnie się niby upomina o to poświęcenie Rosji. Chciałbym, żeby ksiądz więcej na ten temat powiedział, bo próbowałem w internecie wchodzić w taką polemikę z tymi osobami i trudno ich przekonać. Matka Boża powiedziała, że nie, że ten akt nie został dokonany.
Sam również spotykam się z podobnymi opiniami. Jest to bardzo bolesne, powiem szczerze, bo tak już może tak rozpocznę od końca. Jeśli te opinie są prawdziwe, to z tego by wynikało, że siostra Łucja i Jan Paweł II to są najwięksi mąciciele, zwodziciele, może i kłamcy na świecie. Bo jeśli Łucja powiedziała wprost, ten akt czyni zadość, nie ma nikogo innego, kto by mógł zweryfikować. Jan Paweł II, zwróćcie uwagę, to jest ewenement na skalę Kościoła i 2000 lat, że papież ponawia ten sam akt. Zrobił go po raz pierwszy rok po zamachu w Fatimie i pytał Łucji, czy czyni zadość. Ojcze Święty, nie. To co robi Jan Paweł II? Bądźmy cicho, wszystko gra. Nie. Ojciec Święty pisze imienny list do wszystkich biskupów świata katolickiego, również grekokatolickiego, zapraszając ich, by wspólnie z nim uczestniczyli bezpośrednio, czy też duchowo się z nim łącząc, w akcie poświęcenia, który chce dokonać. Zarzut dotyczy tego między innymi, że w słowie aktu poświęcenia nie ma słowa Rosja. I to jest prawdą. Natomiast weźmy pod uwagę, o co prosi Matka Boża i co otrzymał Ojciec Święty, jaką prośbę skierowano od siostry Łucji. W pierwszych listach, których pisze siostra Łucja do papieża, przede wszystkim Piusa XII, jest mowa o szczególnej intencji poświęcenia Rosji, a nie o literalną obecność słowa Rosja w akcie poświęcenia. Kiedy weźmiemy pod uwagę również to, że wszystkie akty Piusa XII, Pawła VI, Jana Pawła II, rok po zamachu, za każdym razem Łucja pisząc, zapytana, czy ten akt czyni zadość, odpowiedziała nie, dlatego że nie było kolegialnej jedności papieża z biskupami. W żadnym tym akcie nie wskazała, że brakowało słowa Rosja. Po tym akcie, który miał miejsce 3 lata po zamachu, Łucja jednoznacznie odpowiedziała, ten akt czyni zadość prośbą, którą skierowała Maryja. Nie było tam słowa Rosja, był kraj, który szczególnie tego poświęcenia potrzebuje. Ale znów, kiedy wsłuchujemy się w ducha prośby, którą kieruje Łucja, jest tam mowa nie, że ma poświęcić Rosję i to słowo ma być literalnie obecne, tylko prosi o szczególną intencję, by ten kraj poświęcić. Jan Paweł II, jak już wspomniałem, kiedy rok po zamachu udał się do Fatimy i poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu, zwróćmy uwagę, pyta Łucji, czy ten akt czyni zadość. Wielu mówi, że Łucja się kierowała przy tym uznanym niby akcie 3 lata po zamachu, że z litości do Ojca Świętego powiedziała tak. To już dla mnie bardziej humorystycznych takich argumentów ciężko znaleźć. Kiedy papież jest rok po zamachu, ledwie przeżył, jest w stanie wybrać się w pielgrzymkę, rusza do Fatimy, można powiedzieć, może ostatnim tchnieniem dokonuje aktu poświęcenia, to wtedy mogła się nad nim litować. Ona mówi szorstko, jednoznacznie, nie czyni zadość. I papież, chcę zwrócić uwagę, ten sam akt ponawia. Papież się pomylił. On chce do bólu zrobić to, o co prosiła Maryja. Dlatego pisze imienny list do wszystkich biskupów katolickich, zapraszając ich do uczestnictwa duchowym czy bezpośrednim w tym akcie poświęcenia. W tej ostatniej książce, która ukazała się autorstwa siostry Łucji, Przesłanie Fatimskie, jak postrzegam orędzie z perspektywy lat, ona tę książkę pisała w ostatnich miesiącach swojego życia, nie skończyła, opisując orędzie, skończyła na początkach sierpnia, potem zmarła, więc mamy to jakby do sierpnia. Jej rozważania, jak z perspektywy lat postrzega orędzie, tam zawarła jednoznaczne stwierdzenie, żeby nie było wątpliwości, że papież chce poświęcić świat i Rosję Niepokalanemu Sercu, to dlatego nakazał sprowadzenie do Rzymu, na Watykan, figury Matki Bożej z Fatimy. Żeby nikt nie miał wątpliwości, że papież chce uczynić wszystko, o co prosiła Maryja w Fatimie. Nie było to powiedziane, że treści orędzia ma to być przed figurą Matki Bożej Fatimskiej. Ma poświęcić. Pius XII, Paweł VI, dokonuje tego w Rzymie. Jan Paweł II, żeby jeszcze bardziej podkreślić, że on chce w całości wypełnić to, co prosi Matka Boża, prosi, by sprowadzić figurę na Watykan. I tam przed tą figurą klęka. I w obecności biskupów, którzy są obecni przed nim, w tym czasie rozesłał również treść aktu poświęcenia, którzy są duchowo z nim zjednoczeni, dokonuje tego aktu poświęcenia. I Łucja po tym akcie mówi, wszystko, o co Matka Boża prosiła, zostało zrealizowane. I to znów, gdyby Rosja była poświęcona, by się nawróciła, to znów mamy pewną manipulację. Matka Boża nigdy nie powiedziała, że jak papież poświęci Rosję, ona się nawróci. Poświęcenie Rosji jest jednym z elementów. Jeśli ludzie me życzenia spełnią, wtedy Rosja się nawróci. Jedną cegiełką całej budowli jest poświęcenie przez papieża. Ale to nie wszystko. Warunkiem jest również codzienny różaniec i wynagrodzenie pierwszej soboty. Jak to będzie razem, to zaowocuje tym, że Rosja się nawróci. A więc papież swoje uczynił. Po drugie, muszę zwrócić uwagę, że w treści orędzia nie ma nigdzie mowy, że my to mamy zweryfikować. Papież ma poświęcić, to Łucja ma przekazać Ojcu Świętemu, by to zrobił. Ona mu przekazała. I papież ma to uczynić. Ja zawsze takim argumentem, który używam, bo długa dywagacja na ten temat mnie bardzo irytuje. Jakoś tak uważam, to marnowanie czasu, przekonywanie, powiedzmy, się w tym względzie, dla mnie jest to oczywistością, to mówię w ten sposób. Jeśli ja codziennie nie odmawiam różańca, jeśli ja nie uczestniczę w pierwszych sobotach miesiąca z miłością, nie mam prawa rozliczać papieża. Bardzo dużo ludzi dyskutuje, próbuje jakby rozliczyć. Papież tego nie uczyni, on to musi uczynić. To pierwsze, czy ty codziennie odmawiasz różaniec? Czy ty poświęcasz się w Dzień Maryi Królowej Niepokalanemu Sercu Maryi? Do tego Kościół wzywa. Czy ty w pierwsze soboty miesiąca odprawiasz poprawnie to nabożeństwo? Jeśli tego nie czynię, dlaczego ja rozliczam papieża? I te wszystkie pozycje książkowe, które z tych środowisk wychodzą, bardzo często, bardzo dogłębnie analizują każde słowo od Piusa XII po Jana Pawła II, tych aktów poświęcenia i pokazują, że ten akt jest wadliwy. Dla mnie papierkiem lakmusowym wartości tych pozycji książkowych jest to, że tam nie ma ani jednego słowa o pierwszych sobotach miesiąca. I to uważam za największą manipulację, jaka może mieć miejsce. Rozliczamy papieża, pokazujemy, że świat cierpi, bo papież czegoś nie zrobił. A w tych książkach przemilczamy fundamentalną prawdę. Jeszcze więcej, manipulujemy. Jeśli w książce, która domaga się poświęcenia aktu, dokonania aktu poświęcenia Rosji, świata, sercu niepokalanemu, nie ma mowy o czymś, co jest fundamentem, istotą tego, co Matka Boża prosi, to pomijamy, a rozliczamy papieża, to uważam to za formę strasznej manipulacji.
Ja tutaj oczywiście nawiązałem do niedawnej wizyty pewnej pani z Włoch, gdzie w tych swoich orędziach, które rozpowszechnia, właśnie tam to jest ta prośba niby Matki Bożej o to poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu, że ta prośba nie została nadal spełniona i tak dalej. No i to też weryfikuje prawdziwość tych objawień, myślę, nie?
I też forma, w jakiej te objawienia przekazujemy. Zwróćmy uwagę, jak się rozpoczynały te fałszywe objawienia odnośnie Bożego Miłosierdzia. Siostra czy Mateczka Kozłowska, jak tam różnie ją nazywają, która uniesiona pychą, bo tu Jezus jej przekazuje orędzie, biskupi nie słuchają, to ona potępiła 6 biskupów. Pokora weryfikuje. Zwróćmy uwagę na postawę pastuszków. Jeśli tą wybraną do rozmowy z Matką Bożą jest Łucja, Łucja jakby jest tą, która rozmawia, Hiacynta z Franciszkiem są w tle. Potem, jak Łucja to przekazała, ona powiedziała jasno, wszystko zostawiam Kościołowi. Ona miała wizję trzeciej tajemnicy, ona tylko spisała ogólnie to, co jej było dane, jako to, co widziała, ale bez zrozumienia, bo tak powiedziała Matka Boża, bez tego, co ty rozumiesz tej tajemnicy, tylko opis sam fakt. Ona widziała przyszłość świata o wiele dosadniej w tej tajemnicy niż my. Widziała to zniszczenie, co grozi światu. Oto przyjeżdża Paweł VI do Fatimy. Ona się nie spodziewała, że on będzie chciał się z nią spotkać. Ojciec Święty zaprasza ją na te uroczystości. Ona jest przeszczęśliwa. Papież w ogóle ją zaprasza. Będzie przy Ojcu Świętym. Ona mu to bezpośrednio wszystko opowie. Poza kurtuazyjną rozmową nie ma możliwości, by coś więcej powiedzieć. Ona się nie buntuje. Ona nie denerwuje się, że tu świat stoi nad zagładą. Nie wiem, wojna atomowa, zagłada. Nie. Wszystko zostawiłam Kościołowi. I ta postawa pokory wśród widzących weryfikuje ich poprawność. Jeśli ktoś chce przekonać Kościół, idąc wbrew posłuszeństwu i tak dalej, chce pokazać, bo mi się objawił Pan Jezus, czy nie wiem, czy Matka Boża, jeśli tam nie ma pokory, gwarantem prawdziwości jest pokora. Takie może taka dygresja. Mnie to kiedyś bardzo mocno utkwiło, taka humoreska tycząca świętego Filipa Nereusza. On kiedy został wysłany przez papieża do zweryfikowania pewnych objawień pod Rzymem, które miała jakaś tam sędziwa zakonnica. Udał się niezwłocznie, jechał konno cały, ubłocony, mokry, prosi o spotkanie natychmiastowe z tą siostrą zakonną. To oczywiście te siostry ją prowadzą, tą nabożną, starszą siostrę, prawie że tak, prawie że jak świętą. On tu ściąga płaszcz, rzuca jej tak praktycznie w nią. Siostra mi tam poczyści, ściągną te ubłocone buty, siostra mi to wyczyści. Ta wręcz obrażona, tu, co za jakiś gbur, powiedzmy, tutaj przyjechał. Zabrał te buty, za ten płaszcz mi, Ojcze Święty, tam nie ma pokory, tam nie było i nie będzie nigdy objawień. Także czasem dopominanie się, to takie wbrew posłuszeństwo Kościołowi, bo ja muszę i tak dalej, często jest znakiem jednoznacznym, że jak nie ma pokory, tam nie ma prawdziwych objawień.
No i ta druga sprawa, mówiłem o dwóch, to jest też trzecia tajemnica fatimska. Nawet niedawno, to chyba właśnie w związku z 13 dniem maja, na jednej z katolickich stron był artykuł mówiący o tym, że ta trzecia tajemnica, którą żeśmy poznali, to nie jest do końca ta tajemnica.
I to znów, zwróćmy uwagę, zanim Kościół w pełni opublikował tą treść tej tajemnicy, było mnóstwo różnych przekazów. Ja pamiętam też jakiś program w BBC, jakiś człowiek, który miał stygmatę nawet niby, który nawet mówił, co jest tej treści tajemnicy fatimskiej. Zwróćmy uwagę, że mamy do czynienia z totalną inną treścią. Nawet w żadnych tych wcześniejszych, takich domniemanych, takich powiedzmy, tych jakby tych treści, które tam jakby sugerował, że to jest treść tajemnicy, no nie pokrywa się nic. Więc to pokazuje, jak była wielka ciekawość, która tylko i wyłącznie była podsycana na pewno nie z Bożego Ducha. I oto Kościół opublikował treść trzeciej tajemnicy. Zwróćmy uwagę, że nie ma nigdzie powiedziane, że Kościół ma to uczynić, że papież to musi ujawnić. Ujawnił. Jak rozumieć, że Kościół, papież ujawnia treść sekretu fatimskiego, kiedy nie musi, on to mógł spalić, zniszczyć, sprawa zamknięta. Ale skoro ujawnia, to jeśli ujawnia jakiś fałszywy tekst, to mamy do czynienia z czym? Z manipulacją, fałszerstwem, kłamstwem na skalę całego świata, nie tylko Kościoła. No ja sobie nie wyobrażam, żeby papież myślał, że przechytrzy Boże plany i Bożą opatrzność, że nie wiem, opublikuje co innego, zniszczy. Pan Bóg chciał nam coś przekazać, a tutaj papież i kardynałowie gdzieś coś jakby chcą przechytrzyć Pana Boga. No ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś takiego formatu, jak wtedy kardynał Ratzinger, jak Jan Paweł II, ujawnię fałszywy tekst i oni to uwierzą, sprawę zamkniemy. Tak. I to nie wyjdzie, bo my przechytrzymy Pana Boga. Już tak, ja sobie tak infantylizuję, to tak powiedzmy spłycam bardzo, ale pokazuję, do jakich można dojść takich powiedzmy konsekwencji w myśleniu, jeśli przyjmiemy takie założenia. Dla mnie osobiście, i kiedy patrzę na trzeci sekret fatimski, widzę piękne dopełnienie pierwszych dwóch części. Pierwsza tajemnica to jest choroba, nazwanie choroby, co jej źródłem zła. Druga to jest lekarstwo, a trzecia to jest przestroga. Co się stanie, jeśli nie uczynimy tego, o co Matka Boża prosi? Jan Paweł II to samo sam powiedział w Fuldzie, jeszcze przed zamachem zapytany przez ciekawych dziennikarzy, czy wie, co jest w tym trzecim sekrecie. Powiedział wprost, odpowiedzialność za tajemnicę nie może pokrywać się z ciekawością. Jeśli mamy tajemnicę, ona domaga się pewnej odpowiedzialności. Tu nie chodzi, żeby zaspokoić ciekawość, budzić sensację. Mówi, macie różaniec, to się módlcie. I to niech wam wystarczy. Wielu by tam chciało różne sprawy wpisać tą tajemnicę, prawda? Od kryzysów, po kataklizmy i tak dalej.
Trzecią wojnę światową.
Na przykład, tu też jest no, ciekawe te trzy dni ciemności, ta wojna, która wyjdzie z Chin. Proszę zwrócić uwagę, tam nie ma ani słowa, które by się łączyło z ojcem Pio czy siostrą Łucją, a wszyscy się na to powołują. Przywołane są nazwiska, postulatora i tak dalej, powiedzmy siostry Łucji. To wszystko jest fałszywe. Nigdzie nie znajdziemy źródła w pismach siostry Łucji, która by mówiła o tej trzeciej wojnie czy trzech dniach ciemności. Jeśli ktoś to publikuje, proszę to sprawdzić, gdzie jest źródło. Jeśli pojawiają się nazwiska, proszę sprawdzić gdziekolwiek w internecie. Jest tam podany, teraz nie chcę już przywoływać, żeby tam nie przekręcić, nazwisko postulatora, bo to on ujawnił na przykład. Postulatorem pastuszków Jacynty Franciszka ojciec Luis Condor, werbista. On był postulatorem w procesie beatyfikacyjnym. A tam jest jakieś dziwne nazwisko podawane, bo to postulator w procesie beatyfikacyjnym, powiedzmy, nie? Więc tam wszystko jest zmanipulowane, tylko tym wytrychem jest słowo siostra Łucja, ojciec Pio i to już sprawia, że to jest uwiarygodnione, prawda? Natomiast to nie ma żadnego potwierdzenia w treści tych tekstów, które znamy, których autorem jest siostra Łucja.
Księże Krzysztofie, kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, nie mogę nie zapytać o świętego Józefa w objawieniach fatimskich, a on się tam pojawia, no już na koniec, ale jest.
Pojawia się nie tylko Józef, ale właśnie w takim wymiarze, co tu ma miejsce w Sanktuarium Narodowym świętego Józefa, jest obraz świętej rodziny. Sanktuarium świętego Józefa, ale obraz przedstawia świętą rodzinę. I w Fatimie ukazuje się święta rodzina. Prawie, że tak jak jest na obrazie w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Podobieństwo jest tylko co do tego, że jest święta rodzina i ukazuje się Jezus jako chłopiec. Tylko w obrazie w Fatimie Józef trzyma na ręku Jezusa. I razem Józef i Jezus błogosławią świat. Ruchem ręki na kształt krzyża błogosławią świat. To jest przeciekawe, kiedy Łucja, komentując to wydarzenie, tą wizję, bo była jeszcze wizja, ukazał się sam Jezus, który błogosławił świat, a z tyłu Matka Boża w płaszczu niebieskim. I jeszcze była trzecia wizja, ukazała się Matka Boża karmelitańska. Mówi, to są wizje niezmiernie ważne, dane nam do rozważenia. I w chwili, kiedy, jak ona mówi, w chwili, kiedy świat chce zakwestionować ten Boży kształt małżeństwa, Bóg nam przypomniał, jak jest poprawny Boży zamysł. Mężczyzna, kobieta tworzą małżeństwo. W tym małżeństwie rodzi się dziecko. Jako życie i z małżeństwa powstaje rodzina. Ale znamienne jest to, co może niech to będzie puentą, takim może wskazaniem do pewnego rozmyślania nad świętą rodziną, kiedy patrzymy na obraz świętej rodziny i świętego Józefa w sanktuarium. Łucja pyta w ten sposób. Czym, czy w jaki sposób, dlaczego święta rodzina jest nam wzorem? W czym ma być nam wzorem? I tak przypuszczam, jak spytać różne małżeństwa, w czym święta rodzina jest nam inspiracją, wzorem, to każdy by odpowiedział w różny sposób. Wzorem święta rodzina dla nas jest tym, że nie ma rodziny, jak nie ma Jezusa. Małżeństwo Józefa i Maryi staje się rodziną, kiedy pojawia się Jezus. I tym jest wzorem dla każdej rodziny, jeśli w niej jest Jezus. Wydaje mi się, ta korespondencja treści orędzia Fatimskiego z tym obrazem, że w sanktuarium świętego Józefa mamy obraz świętej rodziny, aż na to pobrzmiewa, że właśnie widzimy Józefa i Maryję, których jakby Jezus łączy. On jest zwornikiem, patrząc przez teologię małżeństwa na kształt rodziny, to widzimy, że mocą sakramentu mężczyzna i kobieta stają się małżeństwem, jednością. I w tym małżeństwie rodzi się dziecko, no, rodzi się życie. I małżeństwo staje się rodziną. I ten obraz Jezusa, który łączy te dłonie Józefa i Maryi, no właśnie tą prawdę przypomina. Nie ma rodziny, jeśli w niej nie będzie Jezusa.
Ksiądz Krzysztof Czapla, pallotyn, dyrektor sekretariatu Fatimskiego Skrzeptówek, był moim i Państwa gościem. Księże, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i prosimy o modlitwę tam u Matki Bożej w polskiej Fatimie.
Bardzo serdecznie dziękuję, modlitwę obiecuję i również zapraszam i do sanktuarium, i do włączenia się do krucjaty jednej intencji. Zajrzyjcie na stronę jednaintencja.pl i bądźmy razem przy sercu Maryi.